Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Barbara Kijewska, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Sylwester Pięta.
Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Czy Polskę udało się zjednoczyć 11 listopada?
To chyba zależy, gdzie przyłożymy oko albo ucho, bo dokonując przeglądu prasy, w zależności jak leci podział na linię programową, liberalną, bardziej konserwatywną, tak bardzo różne opinie przeczytałam. W związku z tym, chcąc wyrobić sobie jakieś zdanie, dowiedziałam się, że raczej jest Polska podzielona.
Dlaczego jest podzielona? Co Polskę dzieli?
Chyba stosunek do marszu i jego uczestników. Z jednej strony dowiedziałam się, że marsz był niezwykle liczny, ale zorganizowany w ostatniej chwili, bez takiego konceptu i pomysłu, w jaki sposób powinniśmy realizować radość i okazywać radość z tytułu 100 lat uzyskania niepodległości. Z drugiej strony doniesienia o incydentach, ale jednak obecności okrzyków narodowych, organizacji faszyzujących. Niemniej, jak przeglądałam inne media, inne źródła informacji, marsz okazał się sukcesem, albowiem zgromadził bardzo dużą ilość uczestników. Nigdy dotąd takiej ilości nie było. Szacuje się, że od 200 do 250 tysięcy, gdzie przebywały rodziny, gdzie nie było wypadku. Więc tak naprawdę informacje, które mówią o marszu, bo nie byłam uczestnikiem, w zależności od rodzaju czytelnika i jego zainteresowań politycznych, odbierze takie, które pokażą mu, albo będą przekonywały go, było to nieudane bądź udane.
Ja też przeglądałem media od prawej do lewej strony, no i jeśli ja miałbym podsumować to, znaleźć taką wypośrodkowaną opinię, to bym powiedział, że rzeczywiście był to marsz rekordowy, 250 tysięcy osób. No i w tym marszu znalazła się jakaś garstka, cytuję, zdaje się, ministra spraw wewnętrznych, garstka idiotów. Pytanie, czy my na tę garstkę, raz jeszcze powtórzę, cytując ministra, idiotów, powinniśmy zwracać uwagę?
To znaczy tak, nie chciałabym, żebyśmy się biczowali jako naród, że my nie jesteśmy sobie w stanie dać rady z nacjonalistami, bo to przy każdych dużych marszach w państwach europejskich, miastach
to jest w
Europy,
każdym kraju.
Taki margines takich zachowań, tak, on się dzieje. Dla mnie najbardziej takim nieprzekonywującym argumentem na rzecz tego, czy marsz był udaną imprezą, że ona jednak, ja nie widziałam tutaj zaplanowanej tej imprezy. Do ostatniego prawie dnia, tygodnia, w którym miał odbyć się marsz, nie było wiadomo, jaki to będzie marsz. Prezydent miasta Warszawy...
No to właśnie, pani doktor, no być może dlatego nie było wiadomo, jaki to będzie marsz, bo prezydent Warszawy 3 dni przed marszem go odwołała.
Go odwołała. Wtedy środowisko rządowe i ośrodek prezydencki podejmują działania, negocjują, ustalają, tak, że ten marsz się odbędzie.
A pani zdaniem to było odpowiedzialne działanie, to odwołanie? Czy to nie było... Tutaj pojawił się w radiu taki cytat w zeszłym tygodniu, że to było takie trochę rozlanie benzyny na ulicę. Pani się z tym zgadza? Czy jednak to była, tak jak mówiła pani prezydent, kwestia myślenia o bezpieczeństwie?
To znaczy, jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz wzięła pod uwagę marsz z 2017 roku, który był znacznie bardziej niebezpieczny, tu też mówię po przeglądzie prasy, w którym skandowane były hasła skrajnie nacjonalistyczne, w którym było mnóstwo racji i zagrożeń i też osób, które trafiły do szpitala na skutek tego marszu. Nie mając alternatywy zorganizowanego przedsięwzięcia w postaci marszu, czy nawet innej uroczystości. Myślę, że powinniśmy decydować się na inny typ uroczystości, aniżeli marsz, bowiem on przyciąga środowiska silnie nacjonalistyczne, młodzież wszechpolską, która czuje się po kolejnym marszu gospodarzem Warszawy w 11 listopada gospodarzem marszu i obecna ekipa rządząca nie dokonała odpowiednich działań, które by uprzedziły i wprowadziły innego typu imprezę, aniżeli marsz. Jeżeli mogłabym ja decydować czy doradzać, to chcąc zrezygnować, minimalizować ryzyko marszu i tego ekstremum, tak, tej garstki idiotów, która się zwiększa z roku na rok, nie organizowałabym marszu, tylko inny typ uroczystości i tu wytłumaczenie było bardzo dobre. Mamy setkę, tak? Możemy to zorganizować w postaci wielkiego pikniku na przykład.
Pani doktor, ale trudno chyba, tak sobie myślę, nawet w kontekście kolejnych lat zabraniać legalnie działającej organizacji organizowania marszu. Przecież żyjemy, prawda, w demokratycznym państwie, w którym mamy wolność do zrzeszania się, do gromadzenia. Czy tutaj mamy jakiekolwiek podstawy prawne do tego, aby takie kroki podejmować w przyszłości?
Tak, dlatego mówię, że trzeba było, pomysłem było wykonanie imprezy w innym sposób. Marsz Warszawa daje zgodę, miast urząd daje zgodę, mogła wytyczyć trasę po obrzeżach. Natomiast centralne miejsce powinno być zarezerwowane dla zupełnie cywilnych obywateli i organizacji politycznych. Zabrakło mi reprezentacji całej Polski. Jeśli się pan pyta, czy przedstawicieli partii parlamentarnych i pozaparlamentarnych. Jeśli się pan pyta, czy marsz zjednoczył, czy podzielił Polaków, to sam brak obecności przedstawicieli liderów politycznych, partii parlamentarnych, pozaparlamentarnych, nawet delegacji z pozycji Polski samorządowej. Taka dopiero reprezentacja pokazałaby nam, idziemy razem, w jednej Polsce żyjemy, sięgamy do tradycji, kultywujemy tradycję 100 lat niepodległości Polski.
Ale czy pani zdaniem, bo takie głosy się pojawiają, rząd powinien w jakiś sposób spróbować przejąć organizację tego marszu w kolejnych latach?
Nie sądzę, żeby sam rząd. Rząd powinien być inicjatorem i dopuścić do dyskusji szerokich uczestników życia społecznego i politycznego. Taki marsz, a już na pewno w stulecie, a w przyszłym roku mamy z kolei symboliczną datę, 2019 rok, 30 lat III Rzeczpospolitej. Rząd powinien stanowić miejsce, udostępnić przestrzeń, w ramach której toczy się dyskusja, toczy się debata, taki proces partycypacyjny, to co dzieje się dzisiaj w samorządach, w ramach którego uzgadniamy z długim wyprzedzeniem czasowym, w jaki sposób ta impreza powinna wyglądać.
Ja zastanawiam się, czy my nie popełniamy błędu, mówię my, dziennikarze, naukowcy, politycy, czy my po prostu nie powinniśmy ignorować tych skrajnych ruchów? No bo przecież ten rozgłos, który nadajemy, dyskutując na ten temat, ten rozgłos to jest to, na czym tym ruchom zależy. Czy my nie powinniśmy go ignorować i skupiać się na przykład na pięknych, absolutnie, ja byłem zauroczony tym, co działo się na przykład w Gdańsku, na pięknych uroczystościach, które odbywały się przecież praktycznie w całej Polsce. I zignorować ten jeden wycinek, nawet niewielki wycinek tego jednego wydarzenia, które miało miejsce w Warszawie.
Tak jak postępuje się z terrorystami w mediach, tak? Nie nagłośniamy ich działań, nie dając im paliwa do dalszego działania. To znaczy, należy dać odpowiednią skalę działania. I tu w dyskusji, no oczywiście nie pominiemy, że takie ruchy, takie działania, takie flagi, takie okrzyki miały miejsce, albowiem dzisiaj w przestrzeni medialnej, cyfrowej, zapisów takich wystąpień, takiego udziału.
Trudno udawać, że czegoś nie było.
Że nie było, tak. To by było nieodpowiedzialne. Natomiast warto pokazać skalę, tak, że w 250-tysięcznym tłumie takich osób, takich okrzyków było, nie wiem, procent. Nie sądzę, żeby to było więcej. Aczkolwiek nawet 1% uczestników, który wykrzykuje hasła ksenofobiczne, hasła obrażające tak naprawdę mnie jako Polkę, naród, wykluczające, wyłączające, są przykre.
A tutaj mam takie wrażenie, mamy do czynienia z dość twardą reakcją, no bo przecież są już pokazane na przykład twarze poszukiwanych osób, które są podejrzewane o podpalanie racji. Jest nagroda za ujęcie sprawcy podpalenia flagi Unii Europejskiej. Różne osoby, które także pewnie wznosiły te okrzyki, są już poszukiwane. Czy taka twarda reakcja policji, służb, ona może wystraszyć od podejmowania podobnych działań w przyszłych latach? Czy to jest droga?
Czy wystraszyć, nie wiem, natomiast oczekuję jako Polka takiej reakcji, bo ta reakcja jednoznacznie wysyła sygnał. Państwo polskie nie daje zgody na działania faszystowskie, na działania wykluczające i agresywne. Jesteśmy państwem demokratycznym w środku Europy, w relacjach międzynarodowych i oczekuję, że takie działania będą potępione.
Listopad to także stulecie przyznania praw wyborczych kobietom. Polskie kobiety wykorzystały te 100 lat?
Te 100 lat to jest taki magiczny okres w tym sensie, że to państwo polskie przez te 100 lat miało bardzo różne etapy. Polki dostały prawa. 28 listopada będziemy mieli okrągłą właśnie setną rocznicę. Wtedy ukazał się dekret naczelnika państwa, który mówił o prawach wyborczych bez różnicy płci. To był początek uzyskania praw nie tylko politycznych. Polki mogły być wybierane i same wybierały, ale też praw obywatelskich. Polki stały się obywatelkami. Niemniej znamy naszą historię. Ten okres trwał bardzo krótko. Okres wojny, potem długiego komunizmu, więc tak naprawdę o realizacji praw wyborczych kobiet możemy mówić po 1989 roku.
I jak ta realizacja wyglądała?
Mamy prawa, ale nie stanowimy prawa. W jakim względzie? Cały czas do podejmowania decyzje polityczne, decyzje, które będą wpływały na jakość, warunki życia przyszłych pokoleń, naszych wnuczek i wnuków, nie podejmują kobiety, albowiem jest ich ciągle za mało w polityce.
A spojrzenie kobiece różni się od spojrzenia męskiego, pani zdaniem?
Zależy. Jeżeli chodzi o doświadczenie kobiece w polityce, dobre decyzje mogą podejmować również mężczyźni. Niemniej kobiety znacznie bardziej nastawione są na kwestie opiekuńczo-wychowawcze, obojętnie czy będziemy to definiować kulturą czy biologią, te kwestie są znaczące dla kobiet. Jednak w toku postępowania w legislacji są spychane na rzecz ważnych kwestii wydatków w zakresie gospodarki, militariów. Muszę powiedzieć, że silny udział kobiet o mocnym przesłaniu takim feministycznym, taki udział dopiero zmieniłby priorytety polityki.
Ale to, aby taki przesył, taki przekaz się pojawił, tych kobiet w polityce musi być więcej. Tymczasem czytam taki artykuł przed tegorocznymi wyborami samorządowymi, on się ukazał. Tegoroczne wybory samorządowe będą drugimi, w których obowiązują przepisy określające parytety na listach wyborczych. Dla wielu komitetów, choć niechętnie się do tego przyznają, ustanowienie tego parytetu na listach to problem i oznacza pilne poszukiwanie kandydatek. Nie zawsze możliwe będzie, by ich odsetek wyniósł 35%, bo przecież tyle kobiet powinno być na listach wyborczych. Jeśli nie uda się tego parytetu spełnić, lista nie jest rejestrowana.
Od 2011 roku mamy tak zwaną kwotę płci, która mówi, że na każdej z list wyborczych musi być tak 35% jednej z płci.
Dlaczego jest taki problem z tym, aby ten parytet wypełnić?
To jest problem lidera lub liderki partii politycznej. Proszę zauważyć, że w młodzieżówkach partii politycznych mamy porównywalną ilość dziewcząt i chłopców. To dopiero później w toku selekcji i zaangażowania dalszego zmniejsza się ilość kobiet. Myślę, że partie, nie wiem, skrajne typu partie Korwin-Mikke mogą mieć problem, bowiem nie przyciągają ambitnych kobiet, które chcą się realizować w polityce, bo tam dla nich po prostu nie ma przestrzeni. Natomiast partie typu, proszę zobaczyć na przykład Nowoczesnej, partia, która, jeszcze wtedy Ryszarda Petru, partia, która w połowie okręgów na pozycji pierwszej wystawiła kobiety. podobne, skutecznie. Te kobiety weszły. Te kobiety weszły na tyle skutecznie, że w kolejnych wyborach lidera partii politycznej zagłosowały na inną kandydaturę, aniżeli twórcę tego ugrupowania. To nam bardzo dobrze ilustruje, to jest w ogóle pani Lubnauer, jest pierwszą liderką partii politycznej wybraną w sposób demokratyczny, nie z namaszczenia innego lidera, który pozostawia jej schedę. Ona wygrała w wyborach demokratycznych. Więc jeżeli lider partii politycznej mówi, że nie ma kobiet, to znaczy, że jest słabym liderem. To znaczy, że nie jest w stanie w swoim środowisku odnaleźć ambitnych, z ambicjami politycznymi kobiet. Bo to nie jest tak, że każda kobieta ma ambicje polityczne. Z badań jasno wynika, że polityką w taki silny sposób interesuje się nie więcej niż 5%. I nawet jeżeli zgodzimy się, że wśród tych 5% 2/3 to są mężczyźni, to pozostaje nam naprawdę spora liczba kobiet, które chcą, pragną, mają możliwości mają cel, który chcą realizować w polityce.
Pani doktor, czy Donald Tusk rozpoczął kampanię prezydencką?
Dzisiaj słuchając mediów, wynika z tego, że tak. Chociaż nie do końca się wierzyć nie chcę, by piastując obecnie funkcję w Unii Europejskiej, by chciał angażować się na arenie krajowej. To jest taka moja wątpliwość.
A z czego ta wątpliwość wynika?
On już te etapy realizacji działań na rzecz polityki krajowej ma za sobą.
A może ma jeszcze w sobie zadrę, gdzieś tam zadrę w sercu po tym 2005 roku, po przegranych wyborach prezydenckich?
Ambicjonalnie.
Ambicjonalnie być może to jest coś, co gdzieś tam leży mu na sercu, coś, co chciałby sobie innym udowodnić.
Czas pokaże. Mówię o swoim takim przekonaniu, że powrót Tuska do polityki krajowej byłby jakby cofnięciem się. On już realizuje karierę na poziomie europejskim, być może dla niego będą gremia międzynarodowe, ale nie widzę jego w wyborach prezydenckich. Tym bardziej, że u nas funkcja prezydenta jest bardziej funkcją reprezentacyjną. Tak naprawdę kompetencje to są takie negatywne, bo jakie ma? On może tylko wetować projekty, nie projekty, tylko uchwały, tak? Bo podpisuje ustawy, bo podpisuje je. Więc jako...
No ma też inicjatywę ustawodawczą, prawda? Ale to musi być oczywiście przy współpracy z większością parlamentarną.
Tak. Jeżeli nie ma większości, to ten jego wpływ jest dalej mały, więc ta funkcja jest reprezentacyjna. To zresztą to, co kiedyś sam Donald Tusk określił, pewnie to do niego wróci, mówiąc o kandydaturze na prezydenta.
Żyrandol słynny?
Słynny żyrandol, chciałam wspomnieć. Tak? To jakby ilustruje, jaką pozycję ma prezydent. Polska ze swoim doświadczeniem historycznym nie chciała wzmacniać pozycji prezydenta. Myślę, że to też była historia 91 roku, kiedy prezydentem był Lech Wałęsa, nie chcąc oddać zbyt wysokich kompetencji. Więc to jest stanowisko reprezentacyjne tylko.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.